Ostatni rozdział listu do Efezjan rysuje obraz chrześcijanina jako żołnierza, odzianego w duchową zbroję, w przyłbicę zbawienia, pancerz sprawiedliwości, pas prawdy, tarczę wiary i miecz ducha, Słowo Boże. Apostoł Paweł, pisząc swój list w więzieniu, był przykuty łańcuchem do ręki rzymskiego żołnierza, który dniem i nocą pilnował, żeby więzień nie uciekł. Obcując ze strażnikiem i patrząc na jego uzbrojenie, Paweł dostrzegł doskonałą analogię poszczególnych elementów zbroi żołnierza z tym, co chciał wyrazić w swoim liście. W obrazowy sposób apostoł ukazuje potrzebę ukrycia się każdego chrześcijanina w Chrystusie i czerpania poprzez wiarę z Jego mocy i z Jego słowa w duchowej walce z siłami zła. Prawdą się oparzcie, jak rycerskim pasem. Uzbrójcie się w sprawiedliwość, jak w pancerz. Nałóżcie buty i ruszajcie w drogę z dobrą nowiną o pokoju. Przede wszystkim zaś osłońcie się wiarą, jak tarczą, która zniweczy wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, Słowo Boże. O elementach duchowej zbroi chrześcijanina mówiliśmy już poprzednio. Dzisiaj zwróćmy uwagę na słowa apostoła kończące ten niezwykle ważny fragment jego listu. Apostoł apeluje: w każdej chwili módlcie się do Boga i zanoście swoje prośby pod natchnieniem ducha. Czuwajcie wytrwale i módlcie się za współwyznawców. Wezwanie apostolskie do gotowości i czujności chrześcijańskiej w duchowej walce kończy się apelem o wytrwałą modlitwę. Apostoł Paweł stwierdza, że modlitwa jest niezbędnym i skutecznym uzupełnieniem duchowego wyposażenia każdego chrześcijanina. O czym pisze apostoł odnośnie modlitwy? A więc po pierwsze, modlitwa powinna być zanoszona do Boga pod natchnieniem Ducha Świętego. To znaczy, że sprawy, o jakie się modlimy i sposób, w jaki się o nie modlimy, powinien być w pełni inspirowany i kierowany przez Ducha Świętego, by nasza modlitwa była zgodna z Bożą wolą, by harmonizowała z Bożym objawieniem, z Bożym Słowem. Apostoł poleca, byśmy modlili się do Boga w każdej chwili. To znaczy, żebyśmy rozmawiali z Nim we wszystkich okolicznościach, odnośnie wszystkich spraw, wszystkich decyzji, problemów, żebyśmy o wszystko prosili i za wszystko dziękowali, świadomi, że nic nie dzieje się bez woli Pana. W każdej chwili módlmy się do Boga i zanośmy swoje prośby pod natchnieniem Ducha. Czuwajmy wytrwale, módlmy się za współwyznawców. Apostoł zachęca nas, byśmy pamiętali w modlitwach o wszystkich wierzących. I dodaje: módlcie się też za mnie, abym, kiedy otworzę usta, znalazł właściwe słowa i odwagę głoszenia tajemnicy Ewangelii. Jestem posłem tej Ewangelii, mimo że znajduję się w więzieniu. Módlcie się więc, abym mógł ją głosić z odwagą, tak jak powinienem. Apostoł prosi o modlitwę przyczynną w jego sprawie. Przebywa w więzieniu, choruje, o czym wiemy z innych listów, ale nie prosi o to, by Efezjanie modlili się ani o jego uwolnienie, ani o to, by Bóg uzdrowił go, by usunął cierń z jego ciała. Nie. Apostoł prosi, by bliscy mu przyjaciele wstawiali się za nim, żeby zawsze, gdy otworzy usta, znalazł właściwe słowa i odwagę głoszenia tajemnicy Ewangelii. Paweł jest w pełni świadomy swego posłannictwa. Wie, że Bóg wybrał go jako tego, który ma rozgłosić Ewangelię szeroko pośród wielu narodów, wszystkich tych, którzy zamieszkiwali rozległe Imperium Rzymskie. Jestem posłem Ewangelii. Jestem ambasadorem Chrystusa, wyznaje Paweł, mimo że znajduje się w więzieniu. Módlcie się, żebym mógł głosić Ewangelię z odwagą, tak jak powinienem, prosi Paweł. Wiemy, że apostoła odwiedzało w areszcie wielu ludzi. Zmieniali się także żołnierze rzymscy, którzy go pilnowali. Poza tym apostoł pisał listy i przesyłał je do młodych wspólnot chrześcijańskich. Był więc nadal głosicielem Ewangelii. Był ambasadorem Chrystusa, jego posłem. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, że jego życie dobiega końca. Prosił więc o wsparcie modlitewne, by mógł w pełni wykorzystać czas, jaki mu pozostał, na odważne i właściwe głoszenie Ewangelii Chrystusowej. Drodzy przyjaciele, i my dzisiaj powinniśmy prosić podobnie o odwagę i mądrość, byśmy mogli głosić Ewangelię współczesnym, otaczającym nas ludziom. Tak więc nasza modlitwa powinna być, jak naucza apostoł, stała, intensywna i niesamolubna. Powinniśmy regularnie i usilnie modlić się nie tylko o siebie, ale o wszystkich wierzących, byśmy wszyscy wiernie i wytrwale służyli Chrystusowi, swemu Zbawicielowi i Panu. Czy tak się modlisz, drogi przyjacielu? We wszystkich swoich listach apostoł Paweł wzywa chrześcijan do modlitwy. Bez przestanku się módlcie, apeluje w liście do Tesaloniczan. We wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu, wzywa w liście do Filipian. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem. Czytamy tutaj, w końcowym urywku listu do Efezjan. Nie powinniśmy jednak myśleć w ten sposób, że modlitwa jest jedynie naszym obowiązkiem. Jest przede wszystkim naszą potrzebą i naszym przywilejem. Augustyn powiedział: Boże, stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Tak, nie zaznamy pokoju i spełnienia, jeśli nie połączymy się w modlitwie z naszym Stwórcą, naszym Zbawicielem i Panem. Nasz duch jest przybytkiem, świątynią włożoną w nasze wnętrze przez samego Boga. I On sam, poprzez Ducha Świętego, chce w nas zamieszkiwać. Chce mieć z nami osobistą więź. Drogi przyjacielu, Bóg pragnie rozmowy z Tobą. Czy Ty także pragniesz rozmawiać z Bogiem? Pewien misjonarz powiedział, że pierwszą rzeczą, o której powinniśmy wiedzieć w kwestii modlitwy, jest to, że Bóg pragnie wspólnoty z nami, że pociąga nas ku sobie, wręcz ściga nas, chce nas schwytać, żebyśmy się z Nim spotykali. Czyni to nie dlatego, że On nas potrzebuje, ale dlatego, że my potrzebujemy Jego. Powinniśmy często przypominać sobie słowa Pisma: zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Inicjatywa w modlitwie leży w rękach Boga, ale my musimy odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Bóg pragnie, byśmy rozmawiali z Nim, byśmy pozwolili Mu przemawiać do nas i byśmy z radością odpowiadali Mu. Zapamiętajmy, że Bóg, nasz kochający Ojciec, pragnie rozmawiać z nami, pragnie, byśmy doświadczyli realnej więzi z Nim, jako z rzeczywistą osobą. Nie jest istotne to, jakich będziemy doświadczać wrażeń czy odczuć w czasie naszej rozmowy z Bogiem. To jest rzecz bardzo indywidualna. Ważne jest to, byśmy rozmawiali z tym, który jest naszym Ojcem, który jest autorem Biblii, Bogiem, który objawił się nam poprzez proroków, apostołów, a przede wszystkim poprzez wcielenie w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy, że z wolą Boga zawsze zgodne jest, abyśmy Go wielbili, byśmy dziękowali Mu i wyznawali nasze grzechy. Wolą Boga zawsze jest to, byśmy otwierali przed Nim swoje serce, wyrażali swoje tęsknoty, obawy, pragnienia. Gdy nie rozumiemy, na czym może polegać wola Boga, jesteśmy zachęcani do prośby o mądrość, zgodnie ze słowami listu Jakuba, powinniśmy prosić z całkowitą pewnością, że otrzymamy zrozumienie, jakiego potrzebujemy. Bardzo ważny jest dla nas przykład apostoła Pawła, także w kwestii modlitwy przyczynnej. Paweł prosi najpierw: módlcie się za wszystkich wierzących, a potem prosi: módlcie się za mnie. Podkreśla przez to znaczenie modlitwy przyczynnej i modlitwy społecznej. Drogi przyjacielu, gorąco zachęcam Cię do modlitwy o innych i wraz z innymi. Zawsze odnosimy wielką korzyść, gdy bierzemy udział we wspólnej modlitwie wraz z innymi wierzącymi. Kiedy zbieramy się razem i zanosimy Bogu swoje dziękczynienia i prośby, możemy brać udział w modlitwie innych i wspierać się wzajemnie. Jeśli do tej pory nie jesteś, drogi słuchaczu, przekonany do wspólnej modlitwy z innymi wierzącymi, zachęcam Cię, spróbuj rozpocząć od modlitwy z jednym, najbliższym Ci wierzącym przyjacielem. A potem, kiedy zdecydujesz się wziąć udział w modlitwie w liczniejszym gronie, skoncentruj swoje myśli na Bogu. Niech Cię nie rozprasza obawa o to, jak odbiorą Twoje słowa inni, co pomyślą o Twojej modlitwie. Przecież rozmawiasz z Bogiem i to Bóg pragnie Cię słuchać. Ale On też chce, by inni mieli udział w Twojej modlitwie. Słuchanie Twoich słów sprawi Bogu przyjemność, a między Tobą i innymi wierzącymi, modlącymi się, nawiąże się nić wspólnoty, nić braterstwa. Będą cieszyć się treścią Twojej modlitwy, która zabrzmi echem w ich sercu. Wraz z innymi możemy wsłuchiwać się w głos Boga. Jezus powiedział: owce mojego głosu słuchają i idą za mną. Pan Jezus obiecał też, że tam, gdzie dwóch lub trzech zbierze się w Jego imię, tam będzie obecny pośród nich. I gdy uzgodnią swoje prośby i będą wspólnie modlić się do Ojca, zostaną wysłuchani i otrzymają od Boga Jego wielkie błogosławieństwo. Módlmy się więc, módlmy się wytrwale, w ciszy, indywidualnie oraz wspólnie, społecznie, uzgadniając swoje prośby i dziękczynienia. Rozmawiajmy z Bogiem, bo jest to Jemu miłe, a nam bardzo potrzebne. I wspierajmy się w modlitwie wzajemnie. Pamiętajmy o sobie, byśmy mogli tworzyć jedną, wielką, Bożą rodzinę. Przejdźmy teraz do końcowych już słów listu do Efezjan. Jak mówiliśmy na wstępie, list ten miał charakter obiegowy. To znaczy, że miał być przekazywany do kolejnych wspólnot. Miał być odczytany nie tylko w Efezie. A tym, który nosił ów list od wspólnoty do wspólnoty, był współpracownik Pawła o imieniu Tychikus. Apostoł wysłał Tychikusa ze swoim listem, nie będąc w stanie przybyć do bliskich sobie chrześcijan osobiście, bo przebywał w więzieniu. W końcowym fragmencie listu znajdujemy takie słowa apostoła: nasz drogi brat i wierny sługa sprawy pańskiej, Tychikus, zawiadomi was o wszystkim, żebyście wiedzieli, co się ze mną dzieje i co robię. Dlatego właśnie posłałem go do was, abyście wiedzieli, co się ze mną dzieje i aby dodał wam otuchy. Tychikus był nie tylko posłem, którego zadaniem było przekazanie listu, ale był także tym, który miał zawiadomić wszystkich o sytuacji, w jakiej znajduje się Paweł. Tychikus był jednym z wielu współpracowników apostoła Pawła, jednym z wielu wiernych sług Chrystusa we wczesnym Kościele. Apostoł pisze o nim: nasz drogi brat i wierny sługa sprawy pańskiej. Pawła łączyły z Tychikusem więzy serdecznego braterstwa. Podobnie serdeczne braterskie więzi łączyły apostoła z adresatami listu. Dlatego pragnie, by nie martwili się o niego. Chce, by Tychikus pocieszył ich, by ich pozdrowił i zapewnił, że mimo iż w więzieniu apostoł, ich duchowy ojciec, ma się dobrze i dalej rozgłasza Ewangelię. Trwa też we wspólnocie modlitewnej ze wszystkimi, którzy ufają Chrystusowi. ze słów apostoła przebija wielka miłość i troska, tak charakterystyczna dla braterskiej wspólnoty wczesnego Kościoła. Na koniec apostoł pisze: niech Bóg Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus obdarzą was pokojem, miłością i wiarą. Niech łaska ogarnie wszystkich, którzy kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa miłością niegasnącą. Te końcowe słowa błogosławieństwa, życzenia łaski i pokoju przywodzą nam na myśl inną wypowiedź apostoła, zwaną jego łabędzim śpiewem, zapisaną w drugim liście do Tymoteusza. Apostoł pisze tam: już niebawem będę złożony w ofierze, a czas mojego rozstania z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz tym wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Apostoł wszystkim tym, którzy ufają Chrystusowi, którzy Go kochają, przesyła słowa pozdrowienia i słowa błogosławieństwa. Podkreśla przy tym największe, kluczowe wartości chrześcijaństwa: pokój, miłość, wiarę, łaskę. Pokój to wartość nieoceniona. Życzenie pokoju, szalom, było pozdrowieniem znanym wśród Izraelitów od wieków. Apostoł nawiązał do owego pragnienia, tęsknoty, by żyć w pokoju z Bogiem. Boży pokój przewyższa wszelkie zrozumienie. Jezus powiedział: mój pokój daję wam. Nie tak, jak daje świat, nie tak, jak świat obiecuje. Ja wam daję mój pokój. Pojednanie z Bogiem, pokój z Bogiem jest możliwy dzięki Jezusowi, dzięki wielkiemu dziełu pojednania, odkupienia, zbawienia dokonanego przez Syna Bożego. Niech Bóg Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus obdarzą was pokojem, modli się apostoł, a dalej podobnie prosi o miłość i o wiarę. Niech Bóg obdarzy was miłością. Chodzi o miłość jako dar Boga, jako owoc działania w nas Ducha Świętego. Miłością, prawdziwą miłością, powinniśmy darzyć każdego bliźniego, siebie wzajemnie. Wiara to następna wspaniała wartość. To pełna ufność względem Chrystusa. Ufność, która pobudza do czynienia dobra, do owocowania czynami miłości. Niech łaska ogarnie was wszystkich, życzy dalej apostoł. Łaska to kluczowe słowo listu do Efezjan. Na samym początku apostoł pisał: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. A potem podkreślał: łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Boży to dar. A teraz na koniec apostoł woła: niech łaska ogarnie was wszystkich. Boża łaska ma cudowną moc. Dzięki Bożej łasce dostępujemy zbawienia. I jeszcze raz na koniec apostoł pisze o miłości. Niech łaska ogarnie wszystkich, którzy kochają naszego Pana, Jezusa Chrystusa, miłością niegasnącą. Tym razem apostołowi chodzi o miłość względem Chrystusa, Zbawiciela i Pana. Przedtem apostoł prosił o miłość braterską, miłość pomiędzy wszystkimi wyznawcami Jezusa. A teraz podkreśla jeszcze coś ważniejszego. Nasza więź z Jezusem ma być więzią głębokiej, nieustającej, ciągle odnawianej, ciągle świeżej miłości. Drodzy słuchacze, i my dzisiaj potrzebujemy tego samego: Bożego pokoju, zaufania Bogu, wiary w Jego wierność. Potrzebujemy Jego łaski, radości ze wspaniałego daru zbawienia i życia wiecznego. A nade wszystko potrzebujemy Jego miłości, miłości Chrystusa, miłości niegasnącej, wiecznej. Pomódlmy się więc na koniec wraz z apostołem Pawłem. Niech Bóg Ojciec i nasz Pan, Jezus Chrystus, obdarzą nas pokojem, miłością i wiarą. Niech łaska ogarnie wszystkich, którzy kochają naszego Pana, Jezusa Chrystusa, miłością niegasnącą. Amen.